Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Różaniec szkołą apostolstwa. Powszechnie znane jest benedyktyńskie adagium ora et labora, módl się i pracuj. Niepozorna partykuła łacińskiego spójnika et zamykała trwające kilka wieków polemiki teologów i pisarzy wczesnochrześcijańskich odnośnie do tego, co jest ważniejsze w życiu chrześcijanina – akcjo czy kontemplacjo, działanie czy modlitwa. Dla ludzi głębokiej wiary, a szczególnie dla kontemplatyków i mistyków, nie ma przeciwstawienia między modlitwą i działaniem. Święta Teresa z Awila mówi wprost: modlitwa jest po to, by z niej rodziły się czyny. Każda zatem forma autentycznej modlitwy ma wydźwięk apostolski. Z niej rodzą się dzieła apostolskie. Taką jest też modlitwa różańcowa, którą trzeba uznać za szkołę apostolskiego zaangażowania w Kościele i świecie. Potwierdzają to niezliczone przykłady świętych i wybitnych postaci, którzy wpisali się w historię świata jako wielcy apostołowie w szerokim tego słowa znaczeniu. Okazuje się, że sekret ich niezmordowanej pracy dla Kościoła i społeczności, w której żyli, kryje się w ich rozmodleniu, którego znaczną część stanowiła modlitwa różańcowa. Za przykład niech posłuży sam święty Jan Paweł II, który w swoim kapłańskim, biskupim i piotrowym posługiwaniu nie rozstawał się z różańcem. Wśród wielu apostołów różańca, a raczej apostołów z różańcem w ręku, papież w liście Rosarium Virginis Mariae aż 5 razy wymienił błogosławionego Bartłomieja Longo, zmarłego w 1926 roku. Stawiając go za wzór, nazwał prawdziwym apostołem różańca, gdyż, jak pisze papież, przez całe swoje dzieło, a zwłaszcza poprzez 15 sobót, błogosławiony Bartłomiej Longo rozwinął chrystologicznego i kontemplacyjnego ducha różańca. Tenże błogosławiony widział w różańcu łańcuch łączący nas z Bogiem. Owszem, łańcuch, ale łańcuch słodki. Taką okazuje się zawsze relacja z Bogiem, który jest Ojcem. Synowski łańcuch, który pozwala nam jednoczyć się z Maryją, służebnicą pańską, a w końcu i z samym Chrystusem, który będąc Bogiem, stał się sługą dla naszej miłości, pisze papież. Wpatrując się w przykłady wielkich apostołów, wrażliwych na sprawy Boże i ludzkie, którzy nie wypuszczali z rąk różańca, stawiamy sobie pytanie, jak to się dzieje, z teologiczno-duchowego punktu widzenia, że intensywna modlitwa owocuje efektywnym, choć nie zawsze efektownym, czyli dostrzegalnym na zewnątrz, zaangażowaniem apostolskim. W odpowiedzi warto przytoczyć wypowiedź Kongregacji Nauki Wiary, zawartą w instrukcji o chrześcijańskiej medytacji i modlitwie pod tytułem Orationis Formas. Otóż każda chrześcijańska modlitwa kontemplacyjna prowadzi do miłości bliźniego, do działania i cierpienia i właśnie w ten sposób najbardziej przybliża do Boga. Jeżeli zatem różaniec jest modlitwą w najgłębszej istocie kontemplacyjną, choć domaga się ascetycznego wysiłku, to jest on zarazem szkołą czynnej miłości bliźniego. Więcej nawet, jest szkołą apostolstwa i odpowiedzialności za świat. Dokumenty Kościoła na temat modlitwy różańcowej wielokrotnie uwydatniały ten jego aspekt, chociażby przez to, że wzywały do odmawiania różańca w intencji pokoju. Z tej racji święty Jan Paweł II uważa, że różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju. Odmawiając zatem różaniec, pisze w innym miejscu święty papież, nie można nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju ze szczególnym odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak doświadczanej, a tak bardzo drogiej sercu chrześcijan. Wśród intencji, szczególnie podejmowanych w ramach modlitwy różańcowej, jest także troska o uświęcenie cierpienia i pracy, o nawrócenie poszczególnych osób i moralną naprawę społeczeństwa, czy też oddalenie różnego rodzaju nieszczęść i kataklizmów. Oczywiście nie są to jedyne motywy czy intencje różańca. Każdy, kto kocha różaniec, potrafi opleść nim wszystkie swoje ważne sprawy i tych, którzy są mu bliscy. Apostolski wymiar modlitwy na różańcu dostrzegał święty Jan Paweł II. W cytowanym wiele razy liście Rosarium Virginis Mariae stwierdził, że Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnotowemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu najtrudniejsze sprawy. Wynika to z samej natury tej czcigodnej praktyki, która jest w pełnym tego słowa znaczeniu szkołą apostolskiego zaangażowania na wszystkie dostępne sposoby, a w sposób szczególny przez modlitwę. W gorliwym, a więc naznaczonym ascetycznym wysiłkiem praktykowaniu modlitwy różańcowej dostrzegamy swoisty paradoks. Mianowicie, im bardziej dla kogoś staje się ona kontemplacją, tym bardziej otwiera się on na wszystkie potrzeby Kościoła i troski współczesnego człowieka. Jest to znamienna cecha mistyków. Dzieje się tak dlatego, że kres duchowego rozwoju oznacza osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Jak w Chrystusie zachodzi doskonała harmonia między naturą boską i ludzką na mocy unii hipostatycznej, tak samo w chrześcijaninie, który mocą łaski Ducha Świętego upodabnia się do Chrystusa, zostaje pokonane rozdarcie między przyziemnymi tendencjami ciała a wzniosłymi dążeniami ducha. Praktycznym skutkiem tej integracji osobowości jest nie tylko wysoki stopień świętości, ale bardzo owocne zaangażowanie w życie Kościoła i społeczeństwa. Niemożliwe jest bowiem, aby mistyk, miłując Chrystusa jako głowę Kościoła, nie miłował jego mistycznego ciała. Ponadto odzyskanie utraconej w raju harmonii z Bogiem odwraca w jakiejś części skutki zakłóconej przez grzech prarodziców harmonii społecznej i kosmicznej. Na przekór stereotypom odnośnie do świętości narosłym na bazie tendencyjnej oraz jednostronnej średniowiecznej barokowej hagiografii, historia duchowości nie zna autentycznych świętych, którzy nie byliby zaangażowani w życie eklezjalne, społeczne, a nawet polityczne. Takim na przykład był święty Bernard z Clairvaux, zmarły w 1153 roku, nazywany niekoronowanym władcą Europy, czy święty Maksymilian Maria Kolbe, który dla przezwyciężenia destrukcyjnych wpływów masonerii powołał rycerstwo niepokalanej. To samo należy również powiedzieć o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko i wielu innych polskich świętych oraz błogosławionych dawniejszych i współczesnych. Na poziomie kontemplacji, tak mocno podkreślanej przez świętego Jana Pawła II, odsłania się bardzo ważna rola wychowawcza modlitwy różańcowej. Różaniec, ucząc ascezy i prowadząc do wzniosłych stanów duchowych, nie odrywa człowieka od doczesności, lecz przeciwnie, twórczo i apostolsko w nią zakorzenia. Dzieło zbawcze Chrystusa wpisuje się przecież we wszystkie wymiary życia ludzkiego, gdyż przyszedł On odkupić człowieka i cały świat. Z tego względu sprzeczne z duchem różańca byłoby rozważanie tajemnic zbawienia w sposób wyabstrahowany z życia i konkretnych sytuacji modlącego się, a więc w taki sposób, że nie znajdowałoby to odbicia w jego codzienności. Różaniec staje się zatem szkołą zaangażowania świeckich w Kościele i społeczeństwie, szczególnie wtedy, gdy jest motywem powstawania różnych form zrzeszeń katolików świeckich. Do najbardziej znanych należą bractwa różańcowe, koła żywego różańca czy podwórkowe kółka różańcowe dzieci, które są fenomenem w skali świata. Według tradycji dominikańskiej pierwsze bractwo różańcowe założył święty Dominik w Walencji w 1221 roku i było wówczas nazywane Bractwem Maryi. Jednakże faktyczne, bo udokumentowane pierwsze bractwo różańcowe 8 września 1475 roku założył Jakub Sprenger, ówczesny dziekan Wydziału Teologicznego w Kolonii. W chwili zatwierdzenia przez papieskiego legata po roku swego istnienia bractwo liczyło 8 tysięcy członków. Niespełna 10 lat później podobne bractwa istniały także w Polsce. Najstarsze powstało w 1481 roku we Wrocławiu przy klasztorze dominikanów, a 3 lata później w Krakowie, natomiast w Warszawie przy konwencie świętego Jacka założono je dopiero w 1604 roku. Wspomnieć trzeba także o kółkach żywego różańca. Zarówno bractwa różańcowe, jak i kółka różańcowe nie ograniczają się bynajmniej do spotkań modlitewnych, lecz podejmują konkretne działania apostolskie w swoich środowiskach, zwłaszcza dzieła charytatywne, czasami godne najwyższego uznania. Nierzadko jest to jedyna w parafii forma czynnego zaangażowania się ludzi świeckich, będąca prawdziwym, duchowym, moralnym, a czasem także materialnym zapleczem proboszcza. Na koniec rozważań o różańcu, bo zamykamy już ten cykl, jako bardzo czcigodnej formy pobożności maryjnej, raz jeszcze przywołajmy słowa świętego Jana Pawła II, który w dobrze znanym nam liście Rosarium Virginis Mariae przypomina, że różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy, jaką jest różaniec.